Drodzy Państwo, jest godzina 8:37, a w naszym studio kolejny gość, Jan Kantak, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości, poseł. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Z uśmiechem na twarzy, chyba wypoczęty człowiek wrócił.
No, wypoczęty, staram się, szczególnie, że dopiero się zaczął tydzień, więc... Jeszcze po weekendowo wypoczęty.
To bardzo się cieszę, ale już na pewno zupełnie inny nastrój panuje w sądach. Przypomnijmy, Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie wzywa wszystkich prezesów sądów w tym okręgu, aby zarządzili wstrzymanie przydziału spraw wszystkim sędziom powołanym na wniosek obecnej KRS. Kolejne takie informacje dochodzą do nas z Łodzi. Co się będzie działo z tymi sędziami, którzy zostali powołani przez Krajową Radę Sądownictwa i będą wydawane takie zarządzenia? Oni mogą orzekać, czy nie mogą orzekać? Mamy chaos prawny, czy nie mamy?
No, sytuacja jest rzeczywiście dla takiego przeciętnego obserwatora dość skomplikowana, bo różne stanowiska w przestrzeni publicznej się pojawiają. Ministerstwo Sprawiedliwości, którego byłem kiedyś rzecznikiem i dalej mam dobre relacje z panem ministrem, podtrzymuje, że ta uchwała Sądu Najwyższego jest niewiążąca prawnie, ponieważ została wydana mimo prowadzonego sporu kompetencyjnego. Przecież pani marszałek Witek zastosowała możliwość, którą przewiduje Konstytucja, zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego, który z jednej strony najczęściej zajmuje się kwestią ustaw, czy one są zgodne z konstytucją, czy nie, ale też konstytucja przewiduje taki sposób, że Trybunał orzeka spory kompetencyjne. To kiedyś był przypadek, kiedy prezydent Lech Kaczyński prowadził spór kompetencyjny z premierem Donaldem Tuskiem. Wtedy Trybunał uznał, że to prezydent Lech Kaczyński miał rację, więc takie rzeczy się zdarzają. I mimo tego zabezpieczenia, które zastosował Trybunał Konstytucyjny, czyli zabezpieczenie, innymi słowy, to oznaczało, że Trybunał powiedział, nie podejmujcie żadnych czynności, dopóki nie rozsądzimy waszego sporu kompetencyjnego. Sąd Najwyższy sobie, że tak powiem, olał tę sprawę i wydał uchwałę, która w związku z tym, że została wydana bezprawnie, jest niewiążąca. Ale oczywiście jest ten taki znak zapytania w stosunku, w środowisku sędziów, którzy nie wiedzą, czy mają orzekać, czy nie. Ale tutaj naprzeciw wychodzi ustawa, która niedawno została przyjęta, ustawa porządkująca, która przewiduje, że nie jest możliwe w porządku prawnym, aby kwestionować nominowanie i wybór sędziego na stanowisko. I to przecina jakiekolwiek wątpliwości. Ta ustawa już została powtórnie przyjęta przez Sejm. Czekamy na podpis pana prezydenta. Jak ona wejdzie w życie, a ona ma dość krótki okres vacatio legis, to przecina wszelkie wątpliwości. Ale jeśli chodzi o samą uchwałę Sądu Najwyższego, no to ona rzeczywiście ma wiele sprzeczności w sobie i wiele takich abstrakcji.
Ale co ci sędziowie mają zrobić? No bo jeżeli ich przełożeni, tak, w tym przypadku Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie, czy w innych miejscach, nie będą wyznaczani, nie będą im te sprawy przecież przydzielane, no to siłą nie będą mogli wejść na salę i orzekać. Co oni mają zrobić w takiej sytuacji, jak pan sądzi?
No od tego będzie prezes sądu, będzie musiał egzekwować przydział spraw w ramach losowego przydzielania spraw. Myślę, że czeka na wejście w życie tej ustawy, żeby wszelkie wątpliwości, jeśli są, to żeby zostały
wyjaśnione. A co w tej ustawie dokładnie, literalnie jest, co wpływa na tych sędziów wybranych przez obecną KRS?
W ustawie jest przepis, który przewiduje zakaz możliwości podważania statusu sędziego, który został opiniowany przez Krajową Radę Sądownictwa i następnie powołany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To wydawałoby się, że to jest zupełnie oczywiste, no bo jeśli żyjemy w demokratycznym państwie prawa, państwo musi funkcjonować w granicach i na podstawie prawa, no to wszystko jest oczywiste i jasne. Niestety te środowiska sędziowskie, próbując ochronić swoje przywileje i przede wszystkim zablokować wybór nowego prezesa Sądu Najwyższego, sięgną po wszelkie metody, aby doprowadzić do paraliżu. Szkoda, że kosztem przede wszystkim społeczeństwa i obywateli.
No właśnie, to jest teza, którą pan najbardziej promuje, możemy tak powiedzieć, o której pan bardzo dużo mówi, że tu chodzi tak na dobrą sprawę w tym całym zamieszaniu o prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Skąd takie wnioski? Dlaczego?
No bo wszystko jest proste i jasne. Wszystko jest biało, czy czarno na białym można zaobserwować, że przecież w marcu mija kadencja Małgorzaty Gersdorf jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Już wcześniej trafiały do Ministerstwa Sprawiedliwości i do Zjednoczonej Prawicy jako obozu rządzącego sygnały, że będzie planowane zablokowanie wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No i działania, które nastąpiły w ostatnich dniach, tygodniach, doskonale to udowadniają. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Sąd Najwyższy podjął tę uchwałę po to, aby zablokować izby Sądu Najwyższego, czyli dwie izby nowo powstałe przed 2 laty. Chodzi tu o Izbę Dyscyplinarną i Izbę Kontroli Nadzwyczajnej. To ta blokada dotyczy też sędziów, którzy mają wybrać nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
Czy ci sędziowie z tych dwóch izb będą mieli, by mogli mieć aż tak duży wpływ na wybór pierwszego prezesa?
Oczywiście mieliby taki wpływ, ponieważ do wyboru wymagane są odpowiednie kwora i jeśli weźmiemy też pod uwagę, że Sąd Najwyższy przedstawia 5 kandydatów panu prezydentowi i spośród 5 kandydatów prezydent dokonuje wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, no to matematyka jest oczywista. Chodzi o zablokowanie wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a oprócz tego doszukuje się tutaj próby utrzymywania tych wszystkich przywilejów i podtrzymywania tej nadzwyczajnej kasty, jak samo siebie nazwało to środowisko, bo przecież proszę zauważyć na całkowicie kuriozalną uchwałę tego Sądu Najwyższego. Z jednej strony Sąd Najwyższy uznaje sędziów powołanych przez zmienioną Krajową Radę Sądownictwa, tę demokratyczną, którą zmieniła Zjednoczona Prawica, uznaje ich do dnia podjęcia uchwały. Czyli wszystkie wyroki, które zostały wydane przed uchwałą Sądu Najwyższego przez tych sędziów są ważne i są dobre. Z drugiej strony Izba Dyscyplinarna, która wydawała orzeczenia, powołana przez tę samą Krajową Radę Sądownictwa, uznawana jest za nieważną od początku. No to widzimy, jakie jest różnicowanie sędziów, którzy są powoływani przez ten sam organ. Czyli... A z jeszcze trzeciej strony, pani redaktor, pozwoli pani, że dokończę, mamy sędziów administracyjnych, którzy też są opiniowani przez Krajową Radę Sądownictwa i powoływani przez prezydenta. I do sprawy tych sędziów Sąd Najwyższy w uchwale w ogóle się nie odnosi. Czyli mamy 3 kategorie sędziów w ramach jednej uchwały Sądu Najwyższego.
Czyli sędziowie sądów administracyjnych mogą nadal orzekać.
Tak.
I z nimi jest wszystko w porządku.
Dokładnie tak. No to widzimy, jaki jest cel. Cel jest zablokowaniem przede wszystkim Izby Dyscyplinarnej, która uznana jest, że nie działała od momentu jej powstania. Jakie są tego konsekwencje? Takie, że sędziowie, którzy ponosili odpowiedzialność przed Izbą Dyscyplinarną, bo ona powstała po to właśnie, żeby skończyć z taką solidarnością zawodową, źle pojętą solidarnością, takim przymykaniem oka na niegodziwości i złe rzeczy, które się działy w tym środowisku. Ona dotyczy adwokatów, sędziów, radców prawnych, prokuratorów i te wszystkie wyroki, które dotyczyły pijanych kierowców, którzy byli sędziowie, złodziei, w świetle tej uchwały miały być nieważne i ci sędziowie mogliby wrócić do orzekania. No czy to nie jest kuriozalne?
Liczy pan na to, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego zamknie tę dyskusję? Zamknie ten problem?
Tak bym chciał, bo chciałbym, żeby sędziowie i opozycja, totalna opozycja, jak siebie nazywa, miała poczucie odpowiedzialności za losy państwa. Ale chyba... jeśli weźmiemy pod uwagę, że Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa, właśnie tej, która już funkcjonuje i Trybunał jako jedyna instytucja miał prawo w tej sprawie zająć stanowisko i Trybunał stwierdził, że w obecnym kształcie Krajowa Rada Sądownictwa jest zgodna z Konstytucją. To powinno już wtedy zamknąć wszelkie wątpliwości, jakiekolwiek dyskusje, ale tak nie było.
No tak nie było. Dzisiaj do Polski, do Warszawy przyjeżdża wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. Ona ma się spotkać między innymi właśnie z marszałek Sejmu, z marszałek Senatu, z ministrem Zbigniewem Ziobro, czy prezes Trybunału Konstytucyjnego z panią Julią Przyłębską. To Wygląda tak, jakby przyjeżdżały posiłki z Komisji Europejskiej i wspierały przedstawicieli sądów, tych, którzy protestują, bo przypomnijmy, że w grudniu to właśnie ona wzywała także do tego, żeby tych ustaw sądowniczych nie przyjmować, no i wzywa otwarcie przecież prezydenta Andrzeja Dudę, żeby te ustawy w ogóle zawetował, więc przy wsparciu Komisji Europejskiej ten spór chyba będzie jeszcze bardziej się potęgował.
No i tutaj to jest problematyczne bardzo mocno, ponieważ z jednej strony polski rząd stoi na stanowisku, że organy unijne, takim jakie są Komisja Europejska czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie powinny w żadnym wypadku zajmować się kwestiami związanymi z kształtowaniem wymiaru sprawiedliwości, ponieważ tego nie przewidują żadne traktaty, a jeśli jesteśmy członkiem instytucji, znaczy tutaj międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska, to musimy działać w granicach i na podstawie prawa. To nie jest prawo cywilne, w którym można robić wszystko, co nie jest zakazane, tylko jest prawo administracyjne i takie, które gwarantuje pewne ramy postępowania. I niestety w naszej ocenie tutaj unijne organy wychodzą poza te ramy, a już w ogóle, jak pani redaktor przypomniała, te apele pani Jurowej dotyczące procesu legislacyjnego, pracy nad ustawą w polskim Sejmie, to już w ogóle było nie do przyjęcia, bo ona nawoływała premiera i prezydenta, czyli zupełnie inną kategorię władzy. Mówimy o władzy wykonawczej. Ona nawoływała władzę wykonawczą, aby zablokowała pracę władzy ustawodawczej. To było całkowite naruszenie trójpodziału
władzy.
Ale
jeszcze, jeżeli rozmawiamy, to już zmierzając ku końcowi, Christian Wigand, to jest rzecznik Komisji Europejskiej, powiedział w miniony piątek, że Komisja Europejska nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma je w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan skomentuje te słowa? Znaczy, to jest chyba moment, w którym instytucje Unii Europejskiej będą podważały funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy, taki kierunek
to jest wyjątkowa, skandaliczna wypowiedź, bo jeśli pozwolimy na taką ingerencję w suwerenne państwo, to niedługo dojdzie do sytuacji, w której można sobie hipotetycznie wyobrazić sytuację, w której Andrzej Duda wygrywa w pierwszej turze wybory w maju i Komisja Europejska stwierdzi, że nie akceptuje tego wyboru Polaków. No przecież tak samo wygląda to postępowanie w stosunku do rządu. No, Prawo i Sprawiedliwość drugi raz wygrało samodzielnie władzę, mając na sztandarach przede wszystkim reformowanie wymiaru sprawiedliwości. I tego nie potrafią niestety zrozumieć te unijne organy, które są niestety już tak przesiąknięte biurokracją unijną, że są oderwane całkowicie od rzeczywistości.
Bardzo dziękuję. Jan Kanthak, poseł. No właśnie, cały czas mam problem. Zjednoczona Prawica po prostu?
I Solidarna Polska.
No właśnie, Solidarna Polska był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.